czyli pewnie jak większość z Was miałem dylemat, jak to się mówi, że jestem cudownie stworzony. Teraz już jestem na takim etapie, że rano jak patrzę w lustro, to sobie myślę, lubię tego gościa. Moje żony się bardzo podoba. Pani zacznijmy od Bożego Słowa. Przeczytamy kilka fragmentów. Pierwszy to jest z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 25 rozdział, od 7 do 11. A Abraham dożył 175 lat i opadł z sił i umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni. I został przyłączony do przodków swoich i pochowali go Izaak i Ismael, synowie jego, w jaskini Machpela na polu Efrona, syna Sochara, Chetyty naprzeciw Mamre. Na polu, które kupił Abraham od Chetytów, tam pochowany został Abraham i Sara, żona jego. Po śmierci Abrahama błogosławił Bóg Izaakowi, synowi jego. Izaak zamieszkał przy studni zwanej studnią żyjącego, który mnie widzi. Drugi fragment to jest Księgi Joba, 42 rozdział, od 10 do 17. Pan zmienił los Joba, gdy wystawiał się ze swoimi przyjaciółmi. I rozmrożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiada. Wtedy przyszli do niego wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry i wszyscy jego dawni znajomi. Jedli z nim chleb w jego domu i wyrażając mu swoje współczucie, pocieszali go z powodu wszystkich nieszczęść, które Pan zesłał na niego. I dał mu każdy z nich po jednym srebrniku i po jednym złotym pierścieniu. A Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe, tak iż miał 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, 1000 par wołów i 1000 oślic. Miał także 7 synów i 3 córki. I nazwał pierwszą Jemina, gołąbek, drugą Kesja, miły zapach, a trzecią Karen-Hapuch, flakonik do pachnienia. W całym kraju nie było tak pięknych kobiet jak córki Joba. I dał im ojciec ich dział dziedziczny wśród ich braci. Potem żył Job jeszcze 140 lat i oglądał swoje dzieci, swoich wnuków, aż do czwartego pokolenia. I umarł Job stary i syty dni. Kolejny fragment to już jest z Nowego Testamentu. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział od 7 do 8 czytamy coś takiego. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. I jeszcze jeden fragment z listu do Hebrajczyków, 12 rozdział. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale. W wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie patrząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeniu. Co jest wspólnego w tych fragmentach, które przeczytałem? Bo w pierwszych fragmentach jest tak, jakieś dopełnienie życia i to, co jest ujmujące, zwłaszcza w tych dwóch pierwszych, jest tam właśnie tak napisane, że i Abraham, i Job zmarli syci dni. Oni u schyłku swojego życia wiedzieli, że dzisiaj byśmy to nazwali powołaniem, że to powołanie, które dał im Pan Bóg, oni wypełnili. Z różnymi przygodami. Mieli słabsze i lepsze momenty, wiele razy upadali, ale na końcu swojego życia mogli powiedzieć, pewnie tak się też czuł, jestem syty moich dni. Odchodzę taki spełniony. Jednym ze sposobów ewangelizacji, pewnie czasami tak słyszeliście, albo może sami się posługiwaliście tym, że zadajemy komuś pytanie, gdybyś tu i teraz umarł, tak? Wypadek, nie wiem, samolot spadł na nasz budynek, cokolwiek. Gdzie byś poszedł? Jakbyś stanął przed Bożym obliczem? Jak byś został usądzony? Gdzie byś został zaproszony, przekierowany? Jeżeli żyjemy, funkcjonujemy, zwłaszcza jesteśmy młodzi, silni, świat stoi przed nami otworem, wtedy się nie myśli o jakimś czasie ostatecznym, nie myśli się o śmierci, nie myśli się o tym, po co ja tu jestem. Czyli czy mam jakieś powołanie, czy jestem tu w jakimś celu, czy po prostu jestem po to, żeby żyć pełnią życia, czerpać pełnymi garściami i korzystać z tego życia. No i właśnie w tych właśnie takich rozmowach ewangelizacyjnych jakby przekierowujemy myślenie tej osoby. Zastanów się, gdybyś dzisiaj, jutro, za 15 minut miał umrzeć, Jak spojrzeć na swoje życie? Jaką ono będzie miało wartość? My, chrześcijanie, możemy spojrzeć na to w troszkę inny sposób. Jestem przekonany, że tak jak wszyscy tu siedzimy, nasze imiona są już zapisane w Księdze Żywota. Więc takich pytań sobie już nie musimy stawić. Ale gdybyśmy to pytanie troszeczkę inaczej sformułowali. Czy wypełniłeś swoje powołanie? Czy to, do czego Bóg Cię stworzył, do czego Ciebie zamierzył, do czego Ciebie właśnie powołał, czy Ty to wypełniłeś? Jak teraz brzmi to w Waszych uszach i w Waszych sercach? Czy wypełniliście, czy wypełniacie swoje powołanie od Pana Boga? To może ktoś wcześniej, czy Wy w ogóle znacie swoje powołanie? Często słyszymy o takim wielkim celu, o jakimś powołaniu, ktoś tam, ja będę ewangelistą, a ja chciałbym robić inne wielkie rzeczy w Bożym Królestwie, ale to jest taki duży, wielki cel. I oczywiście, sięgając do Bożego Słowa, każdy z nas jest wyposażony do tego, żeby wypełniać Boże powołanie. Pierwszy list do Koryntian 12:4 mówi tak, dalsze wiersze. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim. A w każdym, to mam wytłuszczone jeszcze podkreślone, a w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, choć ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak jak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. A więc narzędzia już od Pana Boga mamy. Każdy z nas, tutaj to kilka razy się przebijało, to słowo wszyscy, każdy, jedno ciało, każdy jest potrzebny. Każdy z nas, jak tu jesteśmy na tej sali, każdy z nas został wyposażony w narzędzia do tego, żeby wypełniać Boże powołanie. I teraz pytanie o to nasze powołanie. Czy gdybym tak po kolei wszystkich przepytał, czy znasz swoje powołanie, wiesz, do czego Bóg Cię powołał, jaki ma dla Ciebie plan i zamysł? To już wiem, że dobrze to sobie przygotowałem. Ja będę nas wszystkich chciał zachęcić do tego, żebyśmy rozpoznawali swoje powołanie. Co prawda czasami, jeżeli ktoś mówi o powołaniu, mówi, tak jak wspomniałem, w takim bardzo mocnym, zdecydowanym, pokazuje nam coś bardzo dużego, czasami wydaje się nieosiągalnego, ale jest takie powiedzenie, że słonia zjada się po łyżeczce. Małymi łyżeczkami. Jeżeli go po kawałeczku będziemy zjadać, to w końcu jesteśmy w stanie nawet zjeść słonia. Jest ten daleki, ogromny, potężny cel, który być może widzimy i wydaje nam się tak duży i tak szczególny, że wręcz po prostu nieosiągalny, to my do tego celu możemy dojść małymi krokami. Tutaj Jola powiedziała, że nie wie, czy ma powołanie. Jakby tak zapytać, czy myślicie, że Julka, Alinka, Filip, nie ma go na sali, ale czy oni też mają swoje powołanie od Boga? Ja chciałbym troszeczkę tak dać na to inne światło. Chciałbym dać troszeczkę takie inne spojrzenie. Bo rzeczywiście każdy z nas ma powołanie od Boga. Ale gdy jesteśmy w takim miejscu, że my nie znamy, jakie jest to szczególne nasze powołanie, zawsze tym pierwszym i właściwym krokiem jest to, że możemy wypełniać tak zwane ogólne powołanie. To, do czego każdy z nas jest powołany. On jest uniwersalny dla każdego z nas, niezależnie od miejsca, gdzie mieszkamy, od naszego zawodu, od kraju, od wszelkich innych okoliczności. Każdy z nas ma takie ogólne powołanie. Czytamy o tym na przykład w liście do Filipian, 1:27. Jest napisane, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowi. To jest nasze powołanie. Bóg nas wzywa do tego, żeby nasze życie, nawet jeżeli nie wyróżniamy się w naszym rozumieniu niczym szczególnym, nie jesteśmy przywódcami, nie jesteśmy osobami znanymi, nie jesteśmy osobami mającymi wpływ. Każdy z nas ma powołanie, żeby nasze życie było godne Ewangelii Chrystusowej. Żebyśmy to, co robimy, jak robimy, jak żyjemy, to, co mówimy, jak jesteśmy w relacjach z naszą rodziną, z naszymi bliskimi, z naszymi współpracownikami, niech to będzie godne Ewangelii Chrystusowej. To jest to ogólne powołanie, które każdy z nas powinien i może wypełnić. Możemy to wypełniać, będąc najbardziej szeregowym pracownikiem w jakiejś dużej firmie. Możemy to wypełniać, będąc prawie nikomu nieznaną osobą. Z taką myślą, że jeżeli Bóg popatrzy nasze życie, to pomyśli sobie, tak, on żyje godnym życiem mojej Ewangelii, mojego posłania. W innym wierszu możemy przeczytać, to jest w liście do Efezjan, 1 rozdział. Bóg w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Przeznaczył nas do synostwa. Czy to powołanie wypełniamy? Czy my chcemy czuć się jak Boże dzieci? Czy my chcemy być w takiej relacji dziecko-syn, dziecko-ojciec? Czy my szukamy tej relacji? Czy my szukamy, tak jak tu się często modlimy, żeby być tak sercem przy sercu? Mówimy do potężnego, czasami straszliwego, wszechmocnego Boga, tatusiu. To jest nasze powołanie, żebyśmy rozpoznawali to, że my jesteśmy Jego dziećmi. Czytamy, że On nas przeznaczył dla siebie do synostwa. To jest nasze przeznaczenie i powołanie. To jest to ogólne powołanie. Ja nie mówię tutaj o byciu pastorem, nie mówię tu o byciu ewangelistą, nie wiem, kimś, kto prowadzi jakąś wielką charytatywną służbę. Po prostu jesteśmy i bądźmy Jego synami, bądźmy Jego dziećmi. To jest nasze powołanie. To jest nasze to ogólne powołanie, które każdy może wypełniać. W Ewangelii Mateusza 5,13 czytamy: Wy jesteście solą ziemi, jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więc już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. To jest absolutnie możliwe dla każdego z nas. To jest to ogólne powołanie, które my możemy i powinniśmy wypełniać. Więc jeżeli nie wiesz, jakie jest twoje to szczególne powołanie, zacznij od tego, żeby wypełniać to ogólne powołanie, które jest do całego Kościoła, do wszystkich wierzących. No ale gdybyśmy tak chcieli przejść dalej, jakie jest nasze to szczególne powołanie? Takie dla Zosi, dla Ani. I tu znowu pojawia się ten motyw dużego wyzwania, dużego powołania, dużej służby być może. Najczęściej tak gdzieś tam w kościołach to postrzegamy. I znowu to jest być może moment, w którym się zatrzymujemy. Ale ja nie wiem, ja nie jestem wymowny, biegły w słowie, nie umiem porywać tłumów, więc pewnie w służbie. No nie mam chyba takiego powołania. No, mam sobie być taką szarą myszką. Ale chciałbym was zachęcić, żebyśmy tak jak po pierwsze rozdzielamy to powołanie na ogólne i szczególne, to żeby w tym szczególnym, żebyśmy dali sobie też czas i prawo na to, że być może są etapy w naszym życiu. Że być może nie jest tak, że każdy z nas, niektóre osoby tak mają, że są po prostu niemalże od dziecięcia powołane do jakiejś jednej konkretnej służby, do jakiegoś jednego konkretnego działania. Ale ja tak obserwując, też patrząc na siebie, wczoraj o tym rozmawiałem z Zosią, że my jesteśmy, możemy być powoływani w pewnych etapach do różnych rzeczy, w pewnych etapach naszego życia. To mogą być duże rzeczy, to mogą być małe rzeczy. I teraz, żeby to rozpoznać, to jest coś, co jest czasami nie wymaga wielkiego wysiłku, nie wymaga jakiegoś wielkiego nakładu naszej energii, naszego zaangażowania. Są to drobne rzeczy, które teraz możemy wykonywać, a okaże się, że za 2-3 lata, za 5 lat
Bóg nas powołuje, a ty, okej, to dobrze zrobiłeś, a teraz zrób to, zupełnie coś innego, albo no, odmiennego. Ja przed moim nawróceniem byłem osobą straszliwie nieśmiałą. Przyjechałem pierwszy raz do Wrocławia, Zosia mnie zabrała na spotkanie do swoich koleżanek. Dwa razy się odezwałem. Cześć, jak wszedłem. Po 3 godzinach, jak wychodziłem, też powiedziałem cześć. Dzięki takiej pracy nad sobą, gdzieś tam szukaniu Pana Boga i takim świadomym no, próbie wejścia w relacje z ludźmi, teraz jestem w miejscu, gdzie stoję tu przed Wami. Co prawda, Wy jesteście od niej bardzo życzliwi. Ale mimo to, już nie mam takiego napięcia, nie mam takiej tremy. Mogę do Was mówić. Moja druga praca, którą zacząłem, praca terapeuty, ona polega na tym, że rozmawiam z ludźmi, tak? Że jak słucham, że ja do nich mówię różne rzeczy. Totalne zaprzeczenie tego, co kiedyś sobą prezentowałem. To jest nowy etap mojego życia. To jest takie jakby moje nowe powołanie. Wcześniej wydaje mi się, że byłem takim, szczególnie taką osobą wsparcia, takim z drugiej linii, który nic nie musi mówić, ale jak trzeba, to zawsze pomoże, jest przydatny. Tamto było powołanie i to też jest powołanie. Rozmawialiśmy o Zosie. Jej taki duży etap życia to było budowanie służby wśród dzieci, dla dzieci. Robiła to fantastycznie. Ale teraz jest inny etap w jej życiu. Teraz, nie wiem jak Zosia by to określiła, ją postrzegam jako osobę modlitwy. Jako osobę szukającą rzeczy nadprzyrodzonych i zachęcającą nas do tego. Teraz to jest jej powołanie. To jej pragnienie przeżywania nadprzyrodzonych rzeczy jest piękne. I mnie przynajmniej to zachęca i jakoś tam pociąga. Każdy z nas może mieć takie etapy. Więc jeżeli teraz masz jakąś rzecz, która wydaje ci się być może taka przyziemna, prosta, to nie znaczy, że będziesz to robił do końca życia. Być może teraz Bóg cię powołuje po prostu do modlitwy wstawienniczej, której nikt, dopóki ty mu nie powiesz albo nie zapytasz, o co możesz się modlić, nikt nie będzie wiedział. I to jest fantastyczne powołanie. To jest fantastyczna służba od Boga. Czasami słyszymy takie świadectwa, że coś się działo w nocy, coś przeżywaliśmy. Nie wiedzieliśmy jak, ale czuliśmy jakieś wsparcie. Ktoś za nas się modli, być może w ogóle po drugiej stronie globu ziemskiego. Nie wiedząc, że się o nas modli, ale obudzony, no tam u niego pewnie dzień był, to może nie obudzony, ale pobudzony przez Pana do tego, żeby się modlić. Ja kiedyś Wam opowiadałem, jak wracałem właśnie z innego wyjazdu na studia. Lecałem samochodem, słuchałem takiej muzyki, o której Zosia mówi, że czasami tam jest nawet melodia jakaś. I tak zostałem poruszony w duchu, żeby się modlić taką modlitwą walki, że myślałem, że ten dach z Pandy odchrunie. Tak się darłem, tak po prostu, ja wiedziałem, że to jest walka, wiedziałem, że to jest coś niezwykłego w duchu się dzieje, ale nie wiem, do dzisiaj nie wiem, nie wiem o kogo, w jakiej sprawie, nie wiem, ale ja byłem otwarty i po prostu Bóg wiedział, że nawet w taki specyficzny sposób, poprzez taką muzykę on mnie może poruszyć do modlitwy, on mnie powołał do tego. Ja ufam, że jak będę już tam w moim domu taty, to się dowiem, co to było. Może poznam tylko kogoś, kogo, nie wiem, ta modlitwa w jakiś sposób uratowała, zachęciła. Zobaczymy. Więc my jesteśmy powołani czasami do rzeczy zupełnie niespektakularnych. Właśnie na przykład taka modlitwa wstawiennicza, gdzie po prostu dzień w dzień albo noc w noc modlimy się, wstawiamy, nikt nas nie widzi w tym. To też jest nasze powołanie. Może za czas jakiś będziemy powołani do jakiejś innej, bardziej widocznej służby, a może nie. Niektórzy mają to potocznie nazywane to parcie na szkło, a niektórzy nie. Nie muszą być widoczni. Ale każdy z nas ma powołanie. Jeżeli tak spojrzymy, być może będzie nam łatwiej, jeżeli tak spojrzymy, że ja nie muszę, pytając siebie, Boże, czy pytając Boga, jakie ja mam powołanie, to od razu wstawiać te wszystkie 5 wymienionych służb i czy któraś z nich? Niekoniecznie. Nie każdy z nas musi być pastorem, nie każdy z nas musi być ewangelistą, takim na, nazwijmy to na etacie, bo ewangelizować powinien każdy z nas. Czy będzie nam łatwiej teraz spojrzeć na nasze życie? Czy będzie nam łatwiej tak zapytać Boga, Boże, a może teraz na ten rok masz jakieś powołanie dla mnie? Będzie łatwiej? Kończąc, bo ja będę chciał, żebyśmy się modlili o to. Żebyśmy rozpoznawali, jeżeli każdy z nas Znaczy może ktoś z nas o tak. Nie wie, jakie jest jego powołanie. Albo chciałby wiedzieć, że on, gdyby teraz, powiedzmy jutro, wydarzyło się tak, że odchodzimy do Pana, to żebyśmy stając przed Panem mogli mieć takie poczucie, ale jestem syty moich dni. To, co Ty mi powierzyłeś, taka drobna rzecz, a może właśnie taka, myślałem o takich wielkich, tych wyścigowych teamach, Formuła 1. Zawsze się słyszy i widzi te nazwiska, tam ludzie na końcu gdzieś tam ten szampan rozlewają, triumfują, podnoszą puchary, które zdobyli. Ale na to ich zwycięstwo składa się praca ogromnego zespołu. Tam tylko pokazują w tych jakoś pit stop, coś takiego, takie punkty, gdzie zjeżdżają dosłownie na 15 sekund, żeby zmienić wszystkie opony, zatankować. Wydaje się rzeczy niemożliwe zrobić. Tam każdy z tych ludzi, bezimiennych niemalże, tak? Oni czasami są w tych kaskach, tak żeby, nie wiem, mieć bezpieczeństwo zachować. Każdy z nich ma jedną rzecz do wykonania i gdyby jeden z nich tej śruby nie dokręcił, którą on akurat ma dokręcić, albo czegoś tam nie wykonał przy samochodzie, to ten Lewis Hamilton czy jakikolwiek inny nie stanąłby na podium. Ci ludzie są powołani do niesłychanie ważnej rzeczy. To jest detal, to jest szczegół, to jest dokręcona śruba, ale bez tej dokręconej śruby ten Hamilton być może na następnym zakręcie zamiast skręcić w lewo pojechałby prosto w bandę. Każdy z nas ma duże i małe powołanie i teraz nie ma gradacji, że któreś są ważniejsze, któreś są mniej ważne. Bo tak jak w tym przykładzie, gdyby ten człowiek bezimienny nie dokręcił śruby, to ten bohater i idol tłumów, on by tego swojego zadania nie wykonał. Ja lubię oglądać piłkę nożną i tak myślałem sobie, nawet jest takie powołanie, jest takie określenie, że trener przekazał powołanie do kadry narodowej. Nasz tutaj trener Nawałka powołuje do kadry narodowej, wysyła do jakiegoś tam zawodnika, słuchaj gościu, jedziemy na Mistrzostwa Europy, powołuje cię, żebyś był w tej drużynie. No i to zazwyczaj jest wielka nobilitacja. Wielki zaszczyt, to jest też, no oprócz tam jakiejś wypromowania tej osoby, ale to jest po prostu wielki zaszczyt, że trener dostrzegł we mnie jakieś ważne dla niego cechy. Słuchajcie, Pan Bóg nam takie powołanie wysyła. I teraz tak sobie wyobraziłem, jak ja bym dostał powołanie do kadry jako bramkarz. Eliminacje, jakiś tam mecz, wychodzą drużyny. Ja zostałem powołany przez trenera, przez Nawałkę. Zostałem powołany do tego, żeby stać na bramce i no, nie dopuścić do strzelenia bramek. Ale ja bym to powołanie sobie tak, powiedzmy, zlekceważył. No i wiecie, mecz się toczy, a ja sobie siedzę gdzieś tam w rogu bramki i jakieś tam trawkę oglądam. Jakaż by to była skuteczność? Czy do tego mnie Bóg powołał? Czy do tego mnie tenże trener powołał, że mnie zamiast stać na bramce, to sobie gdzieś tam oglądam, jakie są, Boże, jakie są cudowne stworzenia Twoje, to taka rówka jakaś tam chodzi. Nie, on mnie powołał do tego, żebym stał na tej bramce i starał się zrobić swoje zadanie jak najlepiej. Więc kochani, może ten obraz jakoś zostanie Wam w głowie, tego bramkarza gdzieś tam w rogu oglądającej trawkę. Czy w takim miejscu chcemy być? Czy być w miejscu powołania przez Boga. Nawet jeżeli ja puszczę bramkę, ale robiłem swoje zadanie najlepiej jak potrafiłem, to trener jest ze mnie zadowolony. Tak samo nasz tato. Więc kończąc i zachęcając, i mam pytanie, czy ktoś chce, ma taką potrzebę, żeby właśnie usłyszeć tak wyraźnie od Boga, czy to będzie duże, wielkie powołanie, czy takie powołanie teraz na ten najbliższy rok z pozoru błahe, ale tak ważne jak rola tego bramkarza, czy tego gościa, który dokręca śruby w bolidzie Formuły 1. Żebyśmy mieli takie powołanie. Gdyby się wydarzyło, że ja tam mam przekonanie, że pewnie do jakiejś 90 spokojnie dożyję i będę syty swoich dni. Ale gdybym nawet jutro miał odejść do Pana, to żebym wiedział, że stary przed mnie mówię, tak, Twoje powołanie wypełniłem. Starałem się, wypełniłem. Nie byłem może znanym mówcą, nie byłem może jakąś wielką gwiazdą chrześcijańskiej telewizji, ale swoje powołanie wypełniłem. To, co mi powierzyłeś, to powołanie, które Ty mi dałeś, wykonałem. Właściwie biegłem, jak Paweł zachęca. Biegu dokonałem. Kochani, mamy tu całą masę modlitewników. Kto? Będziemy się modlić o Was. Kto chce, żebyśmy teraz o Was się pomodlić? Kto ma taką potrzebę, żeby otrzymać, rozpoznać albo być utwierdzony w swoim powołaniu? Może zostałeś powołany, a masz pewne wątpliwości. Może coś się nie dzieje. Słyszałeś jakieś proroctwa na swój temat, to się nie wykonuje i zaczynasz wątpić. dwie osoby. No to chyba zrobimy tak, że się na grupki podzieli. To ci, którzy chcą, żeby się oni podnieść, podnieście rękę do góry. Pozostali tak, obróćcie się do nich. Tak, żebyśmy siebie wzajemnie błogosławili tym. Ja się teraz też ogólnie pomodlę, a wy po prostu błogosławcie i kochane siostry, kochane braci, żeby każdy z nas umiał rozpoznać to powołanie, gdy będziemy mieli.
Jeszcze Jula się zgłasza.
No to wy się będziecie modlić. Zróbcie to tak ze szczerego serca. Błogosławcie, bo każdy z nas potrzebuje takiej zachęty. Tato kochany, ja teraz używając tego obrazu trenera, my tak przychodzimy do ciebie jako do naszego trenera, do tego, który nas wyposaża, wspiera, zachęca, który nas motywuje, który mówi, że wierzy w nas, że wierzy w to, co robimy, że damy radę. My teraz do ciebie tak przychodzimy i prosimy, abyś każdej z tych osób, które teraz podniosły rękę, abyś ją błogosławił, abyś dotknął ich serca, abyś ją wyposażył, abyś jej potwierdził może to, co już wiedziała, że jest jej powołanie. Teraz chcemy się wspólnie modlić.